słuchasz Weszło FM.
Mela, lovely cushion header. Bergera! Oh, you beauted! What a head, son! What a head! Balotelli, Aguero! Beckham crosses from the left. Right footed, it's a clear header! And it's slipping into the net! Solskjaer has won the European Cup for Manchester United!
I can't believe it. Football, bloody hell.
Dzień dobry, angielska Premier League nie zwalnia tempa, my też nie zwalniamy tempa w magazynie Football Bloody Hell na antenie Weszło FM, jak co tydzień w poniedziałek w samo południe. Wita się z Państwem Wojciech Piela. Dzień dobry, bo rozmawiamy sobie troszeczkę o tym, co działo się w miniony weekend na angielskich boiskach. W moim studiu już Jarek Koliński z Przeglądu Sportowego. Cześć Jarek.
Dzień dobry.
I Piotrek Domagała, komentator NC Plus z Ligi Angielskiej. Cześć Piotrek.
Dzień dobry.
Panowie, myślę, że na taki pierwszy ogień możemy o tym hicie na Etihad Stadium, który się wczoraj wydarzył. Manchester City wygrywa z Chelsea 1-0 po bramce Bernardo Silvy. Mnie to, co w tym meczu, można powiedzieć, rzuca się na pierwszy ogień, to to, że trochę był w tempie takiego sparingu letniego i może o ile ze strony Manchesteru City nie jest to takie dziwne, bo oni wiemy, że mają już to mistrzostwo niemal zapewnione. Trochę tam Pep Guardiola też musi też tymi siłami szafować ze względu na Ligę Mistrzów. To dlaczego Chelsea tak grała, trzeba się zastanowić, bo Chelsea walczy o Ligę Mistrzów, przyjeżdża jako mistrz Anglii, a były przecież momenty w tym meczu, też mówił o tym Gary Neville, że byli jak manekiny, którzy obserwowali poczynania City. Są takie fragmenty, gdzie rzeczywiście piłkarze City sobie kopią piłkę w środku pola, a ci z Chelsea sobie chodzą, patrzą, zastanawiają się, co zrobić, i to jest chyba najbardziej szokujące dla kibiców Chelsea.
No tak, trzeba przyznać, że ten hit to był tylko z nazwy hit, bo tak naprawdę tylko jedna drużyna chciała grać w piłkę, tylko jedna drużyna chyba chciała wygrać, tak trzeba to powiedzieć. Tam chyba Jamie Redna powiedział takie zdanie, że Chelsea dokonała zbrodni na piłce nożnej. Jakby zobaczyć tylko te wypowiedź, to można by pomyśleć, że to chyba Manchester United przyjechał na Etihad Stadium, bo to Jose Mourinho najczęściej słyszy takie głosy, takie zarzuty, że zabija futbol, że ustawia się defensywnie. A tutaj okazuje się, że nawet mistrz Anglii, jak przyjeżdża, to robi takie rzeczy. No jestem bardzo, bardzo rozczarowany, bo tak naprawdę tylko jedna drużyna w tym meczu musiała wygrać. Manchester City nic nie musi. Oni mają taką przewagę w tabeli, że tak naprawdę mogą teraz przegrać 4 mecze z rzędu czy 5 i ciągle będą liderem. Chelsea musi wygrać po to, żeby gonić tę czwórkę, żeby zapewnić sobie grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. No i przyjeżdża z 2 napastnikami na ławce rezerwowych. Przyjeżdża mocno ustawiona defensywnie. Trochę nie rozumiem tej taktyki. No widać, że się Antonio Conte po prostu, widząc to, co zrobił Manchester City 2 razy z rzędu z Arsenalem, po prostu mocno się chyba przestraszył, tak to widzę.
Znaczy najstraszniejsze było to, że obserwując ten mecz od początku, od pierwszej minuty, wydawało się, że Antonio Conte zamiast przyjechać po zwycięstwo, to ustawił zespół tak, żeby nie stracić bramki, a najlepiej jakby się skończyło 0-0, tylko wiemy najlepiej, że Chelsea musiała to spotkanie, tak jak Jarek wspominał, wygrać, bo ta czwórka coraz bardziej się oddala, ale też chyba patrząc na to ustawienie, wydawało się, że to był też taki ostatni mecz, żeby przetestować tą formację, którą ten styl gry, którym będzie chciał zagrać na Camp Nou w meczu rewanżowym z Barceloną. Po raz kolejny ten azart na dziewiątce, gdzie on mówi, że on po prostu nie chce tam grać, on się tam źle czuje, nie jest szczęśliwy. I tak jak Jarek wspomniał, 2 napastników za ponad 80 milionów funtów siedzi na ławce rezerwowych. Giroud, którego wydaje się, że też chyba nie chciał do końca Antonio Conte, bo za bardzo zabiegał o Dzeko, nie udało się go sprowadzić, no ale też znowu poruszamy tematy relacji Antonio Conte, a także właścicieli klubu i Romana Abramowicza, osób odpowiadających za transfery. No ale przede wszystkim nadzieja chyba dla Chelsea jeszcze jest w tych 2 meczach u siebie, bo zdaje się, że grają jeszcze z Tottenhamem, a także z Liverpoolem. No i nadzieja w tym, że Tottenham i Liverpool awansują do dalszej fazy rozgrywek i wylosują jakiegoś trudnego rywala w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, bo wtedy może i podopieczni Jurgena Kloppa i Mauricio Pochettino skupią się na meczach Ligi Mistrzów, bo patrząc na grę Chelsea ostatnio z tymi dobrymi zespołami w lidze, no to nie wygląda kolorowo, no ale przede wszystkim też wydaje się, że niestety, tak moje zdanie, niestety Antonio Conte no po tym sezonie już odejdzie z Londynu. Mhm.
Mocno krytykowany właśnie Antonio Conte, nie tylko przez Gary'ego Neville'a, ale też Jamie Redknapp mówił, że to, co zrobił, to była zbrodnia przeciw futbolowi i właśnie też się zastanawiam dlaczego, bo na Old Trafford rzeczywiście wyszli ofensywnie od początku, tam była ta poprzeczka Moraty, przede wszystkim wyszli z napastnikiem, to jest podstawowa różnica, tak żeby trochę statystyk przytoczyć, bo one są też miażdżące, 0 strzałów celnych Chelsea w tym meczu i to jest drugi raz dopiero w ciągu ostatniej dekady i pierwszy raz od sezonu 2003-04, czyli zamierzchłych bardzo czasów, jeszcze czasów, gdzie kiedy Petr Czech nie bronił w kasku na przykład, to może młodzi kibice nie pamiętają nawet, to w pierwszej połowie od tamtego czasu, w pierwszej połowie Chelsea żadnego strzału w ogóle nie oddała, więc naprawdę spory dramat i właśnie tutaj jest pytanie do ciebie, Piotrek, od naszego słuchacza Maćka Jarosińskiego, czy według ciebie projekt Antonio Conte się wyczerpał, bo też w tych wypowiedziach Conte, on odżegnuje się od tej krytyki, mówi, że aby krytykować trzeba mieć wiedzę, też tutaj trochę takie rozumowanie jak ty, Jarek, że ostatnio Arsenal tracił 3 gole w pół godziny, to też krytykowaliście Wengera, tutaj straciliśmy tylko jedną bramkę, trochę też można powiedzieć, zaspaliśmy na początku połowy, jakby można powiedzieć, że mogliśmy tego uniknąć i właśnie chyba, ale takie myślenie, nagranie na 0-0 to mistrzowi Anglii nie przystoi i to jest największy problem.
No tak patrząc chociażby po tych statystykach pomeczowych, tej liczby podań, 975 podań wymienionych, 902 podania celne, to miało się wrażenie, że przyjechał na Etihad nie ustępujący mistrz Anglii, tylko nie wiem, powiedzmy ostatnia drużyna w tabeli West Brom, bo też pamiętam,
albo Stoke City.
Bo też pamiętam, że w tym sezonie drużyna Guardioli wcześniej ten rekord podań też wyśrubowała właśnie bodajże chyba z West Bromem. Co do pytania o projekt Antonio Conte, no ja uważam, że się nie wyczerpał, ale sądzę, że i tak się zakończy po tym sezonie. I moim zdaniem to jest bardzo zła wiadomość dla Chelsea, bo tak abstrahując, już odkładając na bok wszystkie te gierki Antonio Conte, pamiętamy te scysje z Mourinho, jeżeli próbujemy spojrzeć na tego trenera pod kątem jego umiejętności, podejścia taktycznego do danego rywala, to jak układa swój zespół, to moim zdaniem Chelsea będzie szalenie trudno znaleźć kogoś lepszego na jego miejsce od początku przyszłego sezonu. Oczywiście pamiętamy, jak jest rozdźwięk w Chelsea, jeżeli chodzi o pełnię władzy w klubie. No nie ma takiej możliwości, żeby w drużynie The Blues Antonio Conte decydował tak o transferach i tak się dogadywał z właścicielami, jak chociażby ma w tym sezonie Pep Guardiola w Manchesterze City, bo tam jak Pep Guardiola powiedział, potrzebuje takiego zawodnika konkretnego, o konkretnej charakterystyce na konkretną pozycję, to go dostawał. A Antonio Conte widzimy, no mam wrażenie, że chciał przed sezonem Alexa Sandro, dostał Davide Zapacostę, chciał prawdopodobnie Lukaku, był Morata, na początku to się sprawdzało, później Hiszpan już kompletnie marnował każdą kolejną sytuację, teraz już nawet nie wychodzi w podstawowym składzie. Jest teraz też Giroud, ale widzimy, że raczej chyba jego rola się nie zmieni w stosunku do tego, co było w tym sezonie w drużynie Arsena Wengera. No mam wrażenie, że jeżeli Chelsea nie zakończy sezonu na miejscu dającym prawo gry w Champions League, to to będzie chyba największy przegrany tego sezonu, bo w zeszłych rozgrywkach Antonio Conte nie musiał martwić się grą na europejskich frontach. Praktycznie w większości sezonu mecze co tydzień przygotowania do tych 38 kolejek Premier League. No teraz to wszystko zostało brutalnie zweryfikowane i też już w poprzednim sezonie mówiło się, że kadra musi być zdecydowanie szersza, żeby Chelsea mogła grać i w Lidze Mistrzów, i w Premier League. No jest bardzo blisko tego, żeby w Lidze Mistrzów już zagrać tylko jedno spotkanie, no a w Lidze, no powiem szczerze, no nie widzę tego, żeby była w czwórce. I niestety martwię się tym, że Antonio Conte odejdzie, a ja osobiście wolałbym, żeby jednak został, bo to jest naprawdę fantastyczny trener.
Ja zaryzykuję taką tezę, że los Antonio Conte jest przesądzony i teraz pytanie, kiedy odejdzie? Czy po sezonie, czy po meczu z Barceloną? Bo według mnie Chelsea nie przejdzie Barcelony i to będzie być może taki pretekst dla Romana Abramowicza, żeby pozbyć się go już teraz. Albo poczeka jednak do końca sezonu, ale nie wydaje mi się, żeby miał szansę zostać Antonio Conte z prostego powodu. Nawet nie chodzi o wyniki. Żaden szef nie zaakceptuje niesubordynacji swojego podwładnego, a wiemy, że Antonio Conte ostatnio nawet już otwarcie krytykuje władzę klubu. Nawet przed tym meczem z Manchesterem City powiedział takie zdanie, że sukces jest możliwy tylko wtedy, kiedy władze klubu patrzą w tym samym kierunku, w którym patrzy menedżer. No to jest ewidentna jakby sugestia, że Roman Abramowicz i spółka nie patrzą w tym samym kierunku co Conte, nie chcą dać mu tych piłkarzy, których chce, nie chcą dać mu władzy, jaką on chce. I z tego powodu wydaje mi się, że Roman Abramowicz no nie lubi takich ludzi. Zresztą żaden szef, tak jak powiedziałem, nie lubi. Zresztą spójrzmy sobie na ławkę rezerwowych Chelsea w ostatnim meczu. Tam jest bodajże 5 piłkarzy, którzy zostali sprowadzeni przez Chelsea latem albo zimą. Tak, no ten piąty to jest Willy Caballero, który powiedzmy, że jego nie liczymy, bo wiadomo było, że on przyjdzie po to, żeby wysiadywać na ławce rezerwowych. No ale jest tak, Emerson, jest Zappa Costa, jest Morata, jest Giroud. To są piłkarze sprowadzeni przez Chelsea latem lub zimą, mający podnieść jakby rywalizację w zespole, mający wzmocnić ten zespół. Antonio Conte sadza ich na ławce, co oznacza, że no albo robi trochę na złość już teraz szefom, tego nie wiem, ale generalnie to nie są też piłkarze, którzy dają coś drużynie, bo nawet Morata, który miał być tą strzelbą numer jeden, tym napastnikiem numer jeden, ostatniego gola strzelił drugiego dnia Bożego Narodzenia, co oznacza, że ma ten chłopak problem. Zresztą jest też taki śmieszny filmik, to po Twitterze hulał, jak próbował Morata śnieżką rzucić.
Fabregasa.
Tak, i nie trafił, czyli no to jakby cały symbol tego, że on ostatnio nie trafia. Także no Antonio Conte, no wydaje mi się, że się pożegna niedługo.
A szkoda, no, tak naprawdę.
Tak, zdecydowanie.
No, biorąc pod uwagę, zobaczmy, jak ten trener pracował w Juventusie, ale też to, jak potrafił wyciągnąć absolutne maksimum z poszczególnych piłkarzy w zeszłym sezonie. No jeżeli ktoś wcześniej mógł pomyśleć, że taki piłkarz odstrzeliwany przez kolejnych trenerów, jak Victor Moses, będzie stanowił o sile Chelsea w tym sezonie mistrzowskim, no to no, pewnie większość z nas by powiedziała, nie no, dajmy tego faceta znowu gdzieś tam na wypożyczenie do Stoke czy do Liverpoolu, niech tam łapie jakieś ogony. On grał naprawdę
świetnie, grał
solidny sezon poprzedni. No oczywiście, teraz już ta chemia pomiędzy też piłkarzami niektórymi, a trenerem, no zdecydowanie już to nie działa, no ale mam wrażenie, że znalezienie lepszego trenera dla Chelsea, może inaczej, nie lepszego, ale takiego, który będzie bardziej słuchał się szefostwa w zespole ze Stamford Bridge, no będzie trudne. Bo tam zawsze był z tym problem, żeby ta pełnia władzy była po stronie trenera, bo kompletnie nie chce do tego dopuścić Roman Abramowicz.
Ja też taki obrazek zauważyłem podczas tego meczu niedzielnego, kiedy Eden Hazard schodził z boiska, tam w 90 minucie chyba, i nawet nie spojrzał w kierunku Antonio Conte, spuścił głowę i poszedł sobie na swoje miejsce. I to mi się skojarzyło, że ja już taki obrazek widziałem wtedy, kiedy był właściwie przesądzony los Jose Mourinho w Chelsea. I coś mi się wydaje, że właśnie jak się z największą gwiazdą nie dogadujesz, a według mnie Antonio Conte nie dogaduje się z Edenem Hazardem, jeśli wystawia go na takiej pozycji, na której on zwyczajnie źle się czuje, której nie lubi.
I mówi o tym głośno zresztą.
Mówi o tym głośno, tak. I także no, wydaje mi się, zresztą chyba nawet po tym meczu dziennik The Guardian napisał takie zdanie, że Eden Hazard to jest najbardziej fałszywa z fałszywych dziewiątek. Co jakby już tak podsumowuje zupełnie tę nieporadność, bezradność Edena Hazarda.
Jasne. Widać to zresztą w postawie Chelsea, że coś tam chyba nie gra do końca na linii Conte piłkarze, bo przecież Conte to jest zawsze taki wulkan energii. Ta Chelsea jego w zeszłym sezonie i też w najlepszych meczach tego sezonu znana była z tego, że walczy, że o każdy centymetr boiska niemal tam zagryzają przeciwników, a teraz w tym meczu City, to mówiłem, no byli jak manekiny i nawet cienia tej walki nie było, i też sam Włoch, tak, to ten obrazek znamy też chociażby z meczu z Watfordem, gdzie tak stoi zrezygnowany obok linii i po prostu nie poznaje chyba swojej drużyny. Też może trochę o Manchesterze City powiemy, bo to jest w końcu zwycięstwa, to jest drużyna, która mknie pewnie po ten tytuł i teraz trzeba się zastanawiać trochę nie, czy zdobędą mistrzostwa, ale czy pobiją wszelkie rekordy, bo na mistrzostwa zostało im 4 zwycięstwa, no tam pod warunkiem oczywiście, że inni też będą wygrywać, ale na przykład 6 zwycięstw potrzebują, aby pobić ten rekord punktowy Chelsea, czyli 95 punktów, 8, aby zdobyć więcej niż 100 punktów, a 21 goli brakuje im do przełamania bariery Chelsea, też 103 gole w tym mistrzowskim sezonie Carlo Ancelottiego. Pep Guardiola mówi, że nie interesują ich rekordy, zasłania się, że może właśnie tak troszeczkę zapowiada, że w końcówce sezonu będzie trochę dawał odpoczywać, ale myślę, że nawet jak będzie dawał odpoczywać, to ma taką szeroką kadrę, że któryś z tych rekordów może paść, jak wymyślicie panowie.
Ja myślę, że może paść, ale sporo zależy od tego, jak daleko zajdzie City w Lidze Mistrzów, bo jeśli już będzie faza półfinałów, już będzie przygotowywanie się powoli do finału, to myślę, że trochę nogę z gazu może Guardiola i jego piłkarze spuścić, także, ale nie, mają tak naprawdę wszystko, żeby te rekordy pobić. Teraz jest 18 punktów przewagi nad wiceliderem i sprawdziłem, kiedy ostatni raz była taka przewaga, 2006 rok, to wtedy Chelsea miała nad Manchesterem United, to pokazuje jaką liga angielska była, jak bardzo była wyrównana do pewnego momentu, kiedy nie pojawił się Pep Guardiola i wszystko tutaj nam popsuł całą zabawę w walkę o mistrzostwo.
Ale też jeszcze kończąc wątek tego spotkania na Etihad, to też Jarek naznaczył taką fajną rzecz, że było widać tylko, że jeden zespół chciał wygrać. I też pamiętam taki obrazek, jak już piłkarze City czekali, aż gwizdek wybrzmi po raz ostatni i widać było po Pepie Guardioli ogromną radość. On nie musiał kompletnie wygrać tego spotkania. On naprawdę i tak zdobędzie to mistrzostwo i w bardzo dobrym stylu, a jego piłkarze i on czerpali naprawdę ogromną radość z tego, że pokonali u siebie mistrza Anglii, nie dając mu praktycznie żadnej szansy na zdobycie bramki wyrównującej. I też przede wszystkim chyba to, co różni chociażby teraz Guardiola od Conte, jest to, że jak wygląda relacja jego z piłkarzami poza boiskiem. Widzimy, że tam wszyscy ewidentnie idą w tym samym kierunku, jest ogromna radość. Każda bramka to jest naprawdę powód do radości, też każdy wygrany mecz i oni widać, że czerpią ogromny fan z tego, jak grają i każdy chce brać w tym udział czynny czy też bierny. Wiemy, jak wygląda Benjamin Mendy w mediach społecznościowych w tym sezonie i on pewnie dałby wszystko, żeby chociażby minutę w każdym z tych spotkań grać, a co do tych rekordów City, no to też to jest chyba w tym momencie, mając 78 punktów, najlepszy zespół po 29 seriach gier w Premier League, no ale też jeżeli zespół wygrywa dwa razy z Chelsea i może zdobyć też mistrzostwo w derbach Manchesteru z United na Etihad, pod warunkiem oczywiście, że City wygra, może inaczej, pod warunkiem, że Manchester United nie straci punktów po drodze, no to sądzę, że jesteśmy w ogóle chyba świadkami najlepszej ekipy, jednym może z dwóch najlepszych ekip w historii Premier League. No też pamiętamy też Arsenal, który wygrał ligę bez porażki. Też odnośnie tych kolejnych sukcesów Liga Mistrzów, pamiętamy też Puchar Anglii. No, nie mieli prawa przegrać z Wigan i przegrali, bo zdarzył się seria niefortunnych zdarzeń. Poza tym, że grali w dziesiątkę, ale też mieli 80% posiadania piłki, Wigan jeden celny strzał. No zdarzają się takie gorsze momenty. Też taki gorszy moment był na Anfield, kiedy trzy indywidualne błędy poszczególnych piłkarzy City doprowadziły do trzech wspaniałych bramek Liverpoolu. No ale takich meczów nie będzie wiele. Jestem przekonany, że Guardiola zrobi wszystko, żeby tych meczów, gdzie rywal będzie miał jakikolwiek cień szansy, cokolwiek ugrać, będzie naprawdę no, bardzo mało do końca tego sezonu. I wydaje mi się, że niezależnie kogo wylosują w Lidze Mistrzów, to oni będą faworytem, bo nie ma chyba tak dobrej drużyny na wielu płaszczyznach i tak równie grającej przez cały sezon, jak jest City w tym momencie.
Jeszcze odnośnie właśnie tych słów Antonio Conte, tak mi się przypomniało też to, co ty, Piotrek, mówisz, bo Conte właśnie mówi, że to Arsenal wyszedł, może troszeczkę chciał grać bardziej odważnie, szybko stracił trzy bramki, krytykujecie Wengera, jak chciałem grać defensywnie, też mnie krytykujecie, a właśnie ten przykład meczu Liverpoolu z City pokazuje, że można zagrać otwarcie, można pójść na wymianę ciosów i wygrał przecież Liverpool w ten sposób mecz i na razie to jest jedyna porażka City, kto wie, czy tak nie pozostanie, bo naprawdę w tych pozostałych meczach to nie wygląda na to. City rzadko kiedy było, no może poza tym meczem z Crystal Palace, kiedy tam był ten rzut karny w 90 minucie, ale oni sprawiają trochę takie wrażenie niepokonanych i też właśnie inne drużyny, no skoro mistrz Anglii boi się atakować przeciwko nim, no to kto ma się nie bać i chyba też po prostu ci kolejni rywale, ten mit tego niepokonanego City powoduje, że boją się atakować, boją się grać otwarcie przeciwko nim. W każdym razie duże kłopoty wokół Antonio Conte, ale wokół innego menedżera londyńskiego klubu również, Arsene Wenger, to już znana śpiewka, ale w tym sezonie znowu się powtarza. Ósma porażka Arsenalu w 2018 roku, to jest naprawdę dramatyczny wynik na 14
najwięcej
meczów.
Najwięcej ze wszystkich.
Najwięcej ze wszystkich w Premier League drużyn. No co ciekawe, już przegrał Arsenal w tym roku więcej meczów niż w całym 2003 chociażby, kiedy tylko 6 razy przegrali, więc tutaj, Jarku, jest do ciebie pytanie też od Maćka właśnie Rosińskiego, kto może być za Arsena Wengera po sezonie i taką lekką sugestią może być Thierry Henry, bo on się zgłasza do bycia nowym trenerem, może niech on będzie takim punktem wyjścia tutaj dla ciebie.
No właśnie, ja tak jak zobaczyłem to pytanie na Twitterze i tak przez 15 minut mniej więcej myślałem i nie wiem, powiem wam szczerze, że to jest naprawdę, no zastąpić człowieka, który był tutaj ponad dwie dekady, znaczy ciągle jest, no jeszcze nie chcemy tutaj go grzebać, to naprawdę będzie wyzwanie, ale mam nadzieję, że to nie będzie Thierry Henry. Według mnie to szkoda czasu na to, na taki projekt. Według mnie to byłby zbyt duży eksperyment. Wiemy, co się stało, kiedy eksperymentował Gary Neville. Szybko wrócił do pokazywania, do komentowania meczów i bycia ekspertem. Więc, ale to, co mówi Thierry Henry, to tak brzmi, jakby on chciał, co? On
bardzo, tak.
Już po raz któryś mówi, no jak zadzwonią, to no nie można nie pomóc.
Tak, no tak, no, tak, to jest właśnie taki wydźwięk, że jak zadzwonią, no jak już jestem legendą, tyle zrobiłem dla tego klubu, tak. Zawsze pomogę, tak?
Więc ja nie wiem, no mówi się, no, ostatnie takie nazwisko, jakie się pojawiło, ciekawe, ale też według mnie trochę ryzykowne, to jest Mikel Arteta. I teraz tak, no wiadomo, że futbol angielski zna doskonale, bo był i piłkarzem Evertonu, i Arsenalu. Teraz współpracuje z Pepem Guardiolą jako jego asystent. No jeśli chociaż w kilkunastu procentach geniusz Guardioli spłynął na Artetę, to może ma to sens, ale wydaje mi się, że to zbyt jednak egzotyczne nazwisko. Mówi się o Joachimie Lewie, selekcjonerze reprezentacji Niemiec, i według mnie to byłby super krok Arsenalu. Pytanie tylko, co z jego pracą w reprezentacji. No jeśli Niemcy zanotowaliby jakiś katastrofalny występ na mundialu w Rosji i nagle zdecydowano by pozbyć się Lewa, no to jest jakiś krok, ale nie sądzę, żeby...
Ale ciężko sobie wyobrazić, żeby Niemcy zanotowali katastrofalny wynik w Mistrzostwach Świata, tak?
Dokładnie, więc...
Też pytanie, co będzie dla nich katastrofalnym wynikiem, pewnie jak na przykład dojdą do ćwierćfinału, to może...
To jest katastrofa.
Tak, to wciąż jest katastrofa.
Dla nich półfinał to już jest takie rozczarowanie, więc zobaczymy, jak to będzie tam.
Ale też wydaje mi się, że wracając do tego, co Jarek mówił, no generalnie rzucanie nazwiskami świetnych piłkarzy, no legendy klubu, jaką jest Thierry Henry, w momencie, kiedy trzeba zastąpić faceta, który jest pomnikiem, ma swój pomnik niejako dla Arsenalu. No to jest legenda tego klubu i tego nic nie zmieni, niezależnie czy nawet jakby został jeszcze o sezon dłużej, ale jestem przekonany, że to się nie stanie. Nawet to, że nie gra w Lidze Mistrzów i prawdopodobnie Arsenal w przyszłym sezonie nie zagra, bo moim zdaniem nie jest absolutnie faworytem Ligi Europy, bo jeżeli Atletico nie wygra Ligi Europy, to będę naprawdę w dużym szoku. No to nie jest moment, żeby uczyć się trenerki w takim miejscu po żegnaniu się z Arsenem Wengerem. Też ma nie lada problem Arsenal, w jaki sposób to zrobić, bo nie można tak po prostu wyrzucić swojego trenera. Trzeba to zrobić w taki sposób, żeby odpowiednio też docenić ogrom pracy tego fantastycznego, nie bójmy się użyć takiego słowa, szkoleniowca. No, co do nazwisk, no to wydaje mi się, że Joachim Lew to byłby z tych wszystkich, które się pojawiały, bo też był Leonardo Jardim, trener Monaco, ale także Tuchel oczywiście, ale też
Brendan Rodgers.
Właśnie to o tym pomyślałem, że Brendan Rodgers to też jest takie nazwisko, które mi tak jakoś nijak nie pasuje, chociaż pamiętam, jak Liverpool potrafił być bardzo, bardzo blisko Mistrzostwa Anglii pod wodzą tego trenera, no, ale wydaje się, że Joachim Lew po tej już dość długiej przygodzie z niemieckim futbolem i z reprezentacją, w której już, no powiedzmy sobie szczerze, wygrał wszystko, ale jeżeli teraz też obroni Mistrzostwo Świata albo chociaż dojdzie do finału, no to też może być taki moment, że będzie chciał poszukać nowego wyzwania, a Arsenal po tym, jak rozstanie się z Arsenem Wengerem, to naprawdę też tam będzie ogromna przebudowa i trzeba będzie kogoś takiego, kto będzie potrafił nad tym zapanować, kogoś, kto ma ogromne doświadczenie już w zdobywaniu trofeów, no a też ciężko znaleźć kogoś, kto ma większe doświadczenie niż trener Mistrzów Świata.
A według was jaki jest największy problem teraz z Wengera? Bo według mnie on się trochę zapętlił już w tej retoryce, że wszystko jest dobrze. Trochę jest już chyba po drugiej stronie rzeki też z metodami, bo nawet te wypowiedzi jego pomeczowe o tym świadczą, bo stosował takie analogie, że mieliśmy przed tym meczem tylko spodnie i te spodnie, jak masz, to łatwo je ściągnąć. Teraz jesteśmy nadzy, ale musimy znaleźć...
Uczy się od Carvaliala, bo Carvaliala jest świetny w takich wypowiedziach.
Już trochę jakby oszala. Musimy znaleźć koszulę, wtedy będziemy ubrani znowu. Też, co ciekawe, podkreślił, nareszcie można powiedzieć, że Liga Europy jest priorytetem, bo tak to się jeszcze z tydzień chyba temu czy dwa odżegnywał po tych porażkach, że nie, jeszcze walczymy, a teraz zauważył, że jednak te 13 punktów, no, to już trochę za dużo, więc dlatego na przykład nie grał Aaron Ramsey, tak tłumaczył jego nieobecność, że na czwartek na Milan. No, przy okazji oczywiście potwierdził, że nadal jest właściwym człowiekiem na odpowiednim miejscu, ale mi się wydaje, że trochę to jest tak, że jeśli rzeczywiście kochasz swój klub i zależy ci na jego dobru, to trzeba chyba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, a Wenger ten moment już chyba dawno temu przegapił, ale nadal nie chce tego zauważyć.
No tak, jego problemem jest właściwie, jest tylko jeden, jest zbyt uparty, dokładnie, że on ten moment, tak jak powiedziałeś, przegapił, to powinno być po którymś Pucharze Anglii zdobytym.
Tak, to byłby idealny moment.
Idealny moment, w glorii, chwały, odchodzi, dziękujemy. Jeszcze na koniec zdobyłeś trofeum. Tak samo jak to zrobił Alex Ferguson. Alex Ferguson w 2012 roku początkowo zakładał zakończenie kariery. Dał się wyprzedzić Manchesterowi City w tabeli. Wrócił do domu i powiedział swojej żonie Katie, sorry, ja potrzebuję jeszcze jeden sezon. I tak przygotował drużynę, że zdobyli mistrzostwo i wtedy powiedział, okej, i to jest moment, kiedy mogę odejść. I tego zabrakło Arsenowi Wengerowi. No jak on teraz mówi, że on ciągle jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, no to już sam nie wie co ma mówić. Ale z drugiej strony, ja tak jak próbuję się w jego głowę wbić, to myślę sobie, też bym, kurczę, nie chciał teraz zrezygnować, no bo tyle dla tego klubu zrobiłem, tyle lat tu spędziłem, taką rewolucję mentalną w zawodnikach przeprowadziłem, bo wiemy, że to, co zrobił Arsene Wenger na początku, to właściwie z...
Rewolucja.
nie tylko w klubie, ale w ogóle w całej Premier League.
Pamiętam, jak Tony Adams się mówił odnośnie odżywiania, tak. Że to jak to dieta, co tak, to jest? Co tak, to
gdzie,
jest?
Gdzie są nasze batony? Gdzie są nasze batony? Tak, bo dokładnie. Zawsze jak wracali z meczów, to mieli batony w autokarze, a tutaj nagle otwierają lodówkę, a tam nie ma ich ukochanych batonów. Więc nawet podobno była taka sytuacja, jak z końca autokaru jakaś grupa starszych piłkarzy nawet nawoływała, gdzie są nasze Marsy, gdzie są nasze Marsy. To takie legendy chodzą. Ale wracając, bo trochę odszedłem od tematu. Też bym nie chciał odejść, też bym próbował i być może też bym się zapętlił w tym myśleniu, dobra, jeszcze jakiś puchar zdobędę i może wtedy odejdę, tylko że no już chyba nie zdobędzie, no i to jest najgorsze.
No bo tak naprawdę spróbujmy teraz wyobrazić sobie, bo to jest ta różnica, jak Ferguson odchodził i zdobył mistrzostwo Anglii, odchodzisz naprawdę w idealnym momencie, no już lepszego sobie nie znajdziesz, a też wiemy, że Arsene Wenger no nie chce zostawiać zespołu, który nie zdobędzie, nie wejdzie znowu po raz kolejny drugi sezon z rzędu do Ligi Mistrzów, być może, a raczej prawdopodobnie nie wygra Ligi Europy, no i po raz kolejny skończy sezon za drugi rok z rzędu za Tottenhamem. No też rozumiem go, że chciałby jednak jeszcze jedno trofeum do gabloty kanonierów włożyć. No ale w tym sezonie, no...
Liga Europy.
Ale wiesz co, ale właśnie coś mi się wydaje, że tak jak mówisz, że nie wierzysz w tę Ligę Europy, a ja jakoś wierzę.
Że uda się.
Ponieważ Atletico, dla takiego wielkiego klubu jak Atletico, Liga Europy nie jest takim trofeum, którym będzie można się jakoś mocno pochwalić. Tak mi się wydaje. I jak Atletico będzie miało pewne miejsce w Lidze Mistrzów, a będzie miało raczej, tak?
Tak, tak, tak.
No to w takim razie być może gdzieś tam zostawi to trofeum komuś, komu bardziej potrzeba.
Ale Milan nie będzie miał.
Właśnie to chciałem jeszcze powiedzieć, że kiedyś, pamiętam jeszcze kilka lat temu, był taki fantastyczny dwumet w Lidze Mistrzów, kiedy Milan wygrał na San Siro 4-0, tak. Potem by Arsenal na Emirates wygrywał 3-0, ostatecznie nie udało się...
Już do przerwy chyba.
Tak, nie udało się odrobić tych strat i to był wtedy fenomenalny dwumecz na poziomie Ligi Mistrzów, a teraz patrzymy na Milan.
A czy to jest ten Milan? Czy to jest ten Milan, który dzisiaj...
No właśnie, ostatnio rozpędzeni,
też,
tak?
Ale tak, tylko że mówimy też o serii na przykład 12 bodajże, czy 13 meczów bez porażki Milanu, tylko że to jest taki Milan, gdzie się ogląda te mecze i się człowiek kompletnie nie przekonuje do tych metod Gennaro Gattuso i patrzymy na dwa zespoły, które kiedyś gdzieś tam dla nas to było oczywiste, że będą mierzyły się w Lidze Mistrzów, a teraz mierzą się w Lidze Europy i wcale... To trochę... nie, trudno powiedzieć, kto będzie faworytem, bo i Milan jest w złym momencie swojej jakby historii, i Arsenal też nie jest w najlepszym momencie, ale chyba oba te kluby po prostu potrzebują tutaj wygrać, więc to może sprawi, że to będzie bardzo dobry dwumecz.
To trochę tak jak Liverpool z Manchesterem United tam 2 czy 3 sezony temu, że była pierwsza w historii i też było trudno uwierzyć, że tyle lat historii.
Tak, derby Anglii,
derby Anglii w Europie i to była jedna też Europy. Właśnie 8 Ligi Europy i tak się łapali za głowę. To był zarówno kryzys United, bo tam już schyłkowy Van Gaal i dopiero Klopp zaczynał tam się panoszyć, jak to się mówi, Liverpool ostatecznie doszedł do finału, przecież wtedy pamiętamy tej Ligi Europy, ale Sevilla z Grzegorzem Krychowiakiem, który też teraz trochę inne problemy na głowie ma, pokonała Liverpool. Słówko Brighton, bo to też warto powiedzieć, że wygrywają w końcu z drużyną z top 6, do tej pory same porażki, do końca sezonu czekają ich trudne mecze, ale tę końcówkę dobrze rozpoczynają. Glenn Murray też takim zawodnikiem, który ma fantastyczny ten 2018 rok, bo już 6 goli też teraz trafił z Arsenalem w tym wygranym meczu 2-1, tylko Salah i Aguero mają więcej w tym roku, więc dosyć doborowe towarzystwo sobie Glenn Murray wybrał.
No więcej goli niż Alvaro Morata chociażby dokładnie. W całym sezonie.
Więc Olivier Giroud też może mu pozazdrościć, czyli drugi z tych napastników Chelsea. Będą chociażby do końca sezonu, jeszcze czeka ich mecz z Tottenhamem i tu tak płynnie przejdziemy do tematu drużyny Kogutów przed meczem z Juventusem. Też przytoczę taką ciekawą wypowiedź Mauricio Pochettino, bo nie wiem, czy on chciał wbić szpilkę Wengerowi trochę, bo to też on powiedział jeszcze przed tym meczem z Brighton, ale mówił, że musisz zrozumieć, że nikt nie jest większy niż klub i że jeżeli przeciwko niemu by występowali kibice kiedyś to ten Hamilton natychmiast by zrezygnował, bo nie wyobrażasz sobie pracować gdzieś tam, że któremuś z kibiców to nie odpowiada. Wiemy, nawet na tym meczu z Brighton były kolejne tam transparenty Wenger out now, not 2019, czyli wtedy, kiedy mu kontrakt wygasa, tylko żeby teraz. I się zastanawiam, czy to nie jest właśnie największy sukces Pochettino, że teraz, kiedy myślisz o drużynach londyńskich Premier League, to Arsenal dołuje. Chelsea też kryzys i Tottenham wyrasta na taką najlepszą siłę w Londynie, a przecież wiemy, że przez lata to była drużyna wyśmiewana trochę. Nawet Frank Lampard kiedyś mówił, że najgorsze w meczach przegrywanych z Tottenhamem jest to, że oni potem robią z tego kasetę i puszczają przez najbliższe 10 lat. To teraz trochę tych kaset musieli porobić w ostatnich latach i oni teraz przystępują do meczu z Juventusem i wydaje mi się, że jakby tak zestawiać te drużyny londyńskie, to Tottenham miałby największe szanse i ma chyba spore szanse, żeby przejść Juventus.
Czy na pewno jest to według mnie idealny moment dla Tottenhamu, żeby grać z Juventusem, bo ta forma Londyńczyków naprawdę zwyżkuje, naprawdę w ostatnich tygodniach jest to bardzo dobre, bo tak, pokonali Manchester United, pokonali Arsenal, który wiemy jaki jest, ale to jednak są prestiżowe derby północnego Londynu, wszystko się mogło wydarzyć. Nie dali się pokonać Liverpoolowi, nie dali się pokonać Juventusowi w Turynie, więc to jest taki moment, kiedy faktycznie możemy myśleć o tym, że Tottenham jest w stanie z Juventusem powalczyć, chociaż widzę jedno takie dosyć poważne zagrożenie, że tak jak jechali do Turynu trochę na ścięcie, takie ja miałem wrażenie koguty, to teraz trochę przystępują w innej roli. Roli jednak faworyta, no bo są gospodarzem, mają remis, więc teraz to na nich się patrzy jako tę drużynę, która no musi przejść, więc tak naprawdę ciekawe jak mentalnie piłkarze Pochettino to udźwigną.
Znaczy, ja też pamiętam jak podchodził Tottenham do tych spotkań z Borussią i z Realem w Lidze Mistrzów i właśnie tak jak mówił Jarek, to było tak, że no raczej nikt nie stawiał na Tottenham. Pamiętamy reakcję po tym, jak rozosowana była faza grupowa i wszyscy mówią, okej, okay, gramy z Borussią, gramy z Realem, to wszyscy już Tottenham wskazują na Ligę Europy. Tymczasem oni z tych meczów największych na Wembley, kiedy to jeszcze wcale nie była ta super forma na Wembley, tak jak jest teraz, kiedy uczynili z tego tymczasowego domu naprawdę prawdziwą fortecę piłkarze Mauricio Pochettino, no ale też mam wrażenie, że jeżeli wyciągną wnioski właśnie z tamtych spotkań z Borussią i z Realem i zagrają w taki sposób, jak grali chociażby po tych straconych golach bardzo szybko z Juventusem, no to jak najbardziej Tottenham może awansować, ale wcale pomimo tego korzystnego rezultatu, czyli bramkowego remisu na wyjeździe, nie dałbym nawet cienia szans, może punktu procentowego więcej na korzyść Tottenham, bo jednak po drugiej stronie jest zespół, który w ostatnich trzech sezonach grał dwa razy w finale Ligi Mistrzów. Okej, dwa razy ten finał przegrał, no ale to jest Juventus, który nie daje się strącić od 6 lat stronu, jeżeli chodzi o Serie A. Napoli postawiło wszystko na jedną kartę w tym sezonie, żeby wygrać w Lidze Włoskiej. No i widzimy, jak to się kończy, że Juventus praktycznie za chwilę znów obejmie prowadzenie w lidze. No, Juventus musi odrobić jedną lekcję z Turynu, a mianowicie to jest środek pola. Bo Moussa Dembele, gdzie generalnie to jest tak niedoceniany piłkarz, chociaż ostatnio jest mocno na świeczniku, ale generalnie jest bardzo niedocenianym piłkarzem, no on sam w pojedynkę wyłączył nie tylko środek pomocy Arsenalu w derbach, ale także właśnie piłkarzy Massimiliano Allegri'ego w Turynie. No Sami Khedira, który generalnie rozgrywa dobry sezon w Juventusie, mieliśmy wrażenie, że on w ogóle nie zagra w tamtym spotkaniu. Jeżeli w tej środkowej strefie boiska Tottenham po raz kolejny utrzyma prowadzenie i będzie dyktował tam warunki, to ma jak najbardziej wszystkie atuty, żeby wygrać. No i jeżeli, mam nadzieję, postawi Mauricio Pochettino na Sona w pierwszym składzie. Pamiętamy, że Koreańczyk zaczynał tamte spotkanie pierwsze w Turynie na ławce, bo grał Eric Lamela, przecież na Wembley w tym sezonie. W ostatnich tygodniach to ma chyba nawet lepsze statystyki niż Harry Kane, no, biorąc pod uwagę, jak ostatnio wygląda też ten mecz teraz z Huddersfield. Dwie wspomniałe bramki Koreańczyka. No i no zobaczymy, czy sobie poradzą mentalnie, no bo jednak zawsze byli takim underdog, jak to się mówi, na Wyspach Brytyjskich, czy to w meczach właśnie z Borussią, czy z Realem, no, a tutaj już Tottenham, to chyba jak patrząc jednak na ten sezon, to może być jednak ten mecz sezonu dla Tottenhamu, ten mecz z Juventusem, bo przejście Juventusu i awans do ćwierćfinału, no to już byłoby coś wielkiego.
Glenn Hoddle nawet mówi, że jeśli pokonają Juventus, to nie powinni się potem nikogo bać w ćwierćfinale, że nawet Barcelona czy Bayern mają takie słabości, które Tottenham może wykorzystać. Nie wiem, czy trochę nie odleciał już, ale no zobaczymy. Rzeczywiście Tottenham jak będzie miał swój dzień, no to było widać w fazie grupowej. Wygrywali nawet z Realem Madryt, który, co by nie powiedzieć, nawet w trochę słabszej formie, to już jest tym ścisłym topem europejskim, więc naprawdę stać ich na wielkie rzeczy. W tym tygodniu jeszcze dwie inne drużyny grają, angielskie w Lidze Mistrzów, ale tam sytuacja jasna. Liverpool wygrał 5-0 z Porto, Manchester City 4-0 z Basel, więc można powiedzieć, że tam już się szykują na ćwierćfinały. Mówiliśmy sporo o Arsenalu. Arsenal w Lidze Mistrzów teraz nie gra. Piotrek tutaj nawet wyrokuje, że już też w przyszłym sezonie nie zagra. Zobaczymy, rzeczywiście
te szanse. Też oczywiście życzyłbym tego Arsenalowi Wengerowi, żeby jednak na zakończenie swojej przygody z Arsenalem, tak mi się wydaje, że to już jest ten moment, żeby awansował do Ligi Mistrzów. No ale tak, no obawiam się, że jednak no, tych pozytywów dla kanonierów, no patrząc na ostatnie mecze, no 4 porażki w ciągu 10 dni, 2 razy Manchester City, Brighton i Östersund, no to nie są rywale poza Manchesterem City, z którymi się powinno przegrywać.
Mhm. Ale wiesz, tu powiedziałeś takie zdanie, że na pożegnanie, żeby awansował do Ligi Mistrzów, ale właśnie jeśli on awansuje do Ligi Mistrzów...
To jeszcze zostanie.
To nie zostanie na pewno, na 100% zostanie, to więc... Wtedy, tak,
to teraz, to
nie wiem, co jest lepsze dla kibiców.
To właśnie trudna sytuacja, czy awansować do Ligi Mistrzów, czy jednak skończyć współpracę z Arsenałem.
Też rozmawiałem właśnie ostatnio z kibicami Arsenalu, to oni mówili, że jak w czwartek był ten mecz już po finale Pucharu Ligi z City, ten taki przegrany 0-3, to kompletnie odarci z emocji oglądaj tam. Pierwsza bramka padła, a dobra, druga, o fajnie, trzecia i tak na zasadzie, że już nie wiadomo właśnie, czy kibicować, żeby wygrywali, czy może niech już tam przegrywają, to może coś z tym Wengerem się stanie, bo wszyscy właściwie widzą, że ten projekt raczej przyszłości nie ma. Co ciekawe, innego zdania jest Krystian Bielik, z którym za chwilę rozmowa u nas w magazynie, dosyć długa, ale naprawdę ciekawa, też wątków związanych oczywiście z Arsenalem, czy Arsenem Wengerem nie zabrakło. Także ja wam, panowie, już bardzo dziękuję za tą kwiecistą, pełną oczywiście nieprawdopodobnych wniosków dyskusję. Jarek Koliński, dzięki Jarku.
Dziękuję bardzo.
I Piotrek Domagała.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję wam bardzo. A teraz Krystian Bielik na antenie Weszło FM. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia zawodnik Arsenalu, wypożyczony do Walsall obecnie. Zacznę oczywiście od Arsenalu, bo to jest klub, który był pierwszy w twojej karierze na Wyspach. Jakbyś tak właśnie mógł do tych początków wrócić, jak pamiętasz, no nie wiem, wylądowałeś w Londynie, czy pierwszy trening, czy jakieś pierwsze spotkanie z Arsenem Wengerem, jakie to były uczucia wtedy w Arsenalu?
No wiesz, to dla mnie od razu, jak mnie mój agent poinformował, menadżer, że jest zainteresowany w ogóle klubem z Anglii, Arsenalem, to byłem w szoku. Zapytałem go, czy sobie nie żartuje ze mnie. I po kilka miesięcy tak naprawdę później podpisaliśmy ten kontrakt i spotkanie z Wendrem Wengerem przed podpisaniem było czymś wyjątkowym. I rozmawialiśmy, jak to będzie wszystko wyglądało i tak dalej. No i te pierwsze treningi były ciężkie dla mnie. Po przerwie świątecznej, takiej całkiem długiej. I zaczęła się bardzo ciężka praca, duży przeskok, jeżeli chodzi pod względem fizycznym dla mnie. I no było to naprawdę na pewno, dali mi kość i dobrze na mnie zadziałało w tamtym momencie. No mówię, nigdy wcześniej tak ciężko nie trenowałem jak wtedy, czy w pierwsze kilka tygodni.
Jakoś tak na tych pierwszych treningach, jak już byłeś, to kto na tobie od razu jakieś takie najlepsze wrażenie wywarł? Bo pamiętam, że tam też opowiadaje, że Tomasz Rosicki był takim zawodnikiem, który tam podchodził, wspierał, tak?
No Tomasz Rosicki był takim właśnie zawodnikiem, który najbardziej gdzieś tam się angażował, próbował pomagać, rozmawiać ze mną. Ale największe wrażenie pod względem piłkarskim to myślę wtedy Santi Cazorla to teraz uważam, że jest to jeden z najlepszych zawodników na świecie i tylko niestety przez te wszystkie kontuzje jego powrót przedłuża się. No ale ogólnie wszyscy bardzo dobrze mnie przyjęli, ogólnie to był w ogóle dla mnie tok, jaka jest różnica między różnicą szybkości gry i tak dalej, podejmowania decyzji. Więc to było dla mnie coś wyjątkowego i tak naprawdę każdy na mnie zrobił duże wrażenie, ale mówię, ci tacy, którzy się wyróżniali z tych najbardziej wyróżniających, bo to właśnie Santi Cazorla.
Ty jak przyjechałeś do Londynu, to też trafiłeś do rodziny, tak? Na początku mieszkałeś.
Tak jest.
Aha, i jak ty tam masz wspomnienia, jak to wyglądało, te twoje początki? To pierwsze życie, jakby też życie w Londynie.
No też by, to był ciężki dla mnie czas, no bo mój angielski wtedy jeszcze był bardzo słaby, pozostałem tylko takie podstawowe rzeczy w tym języku. No było ciężko, ale trafiłem naprawdę do bardzo dobrej rodziny. Nadal jest tam matka jego i jej córka. Teraz już 10-letnia, wtedy miała 7 lat i byłem w szoku, jak się mną tak naprawdę zajęła gdzieś tam. Była moją, teraz już tak sobie żartujemy, że ona jest młodszą siostrą moją, ale wtedy naprawdę jak taka prawdziwa siostra się zajęła swoim starszym bratem, bo gdzieś po treningach przychodziła do pokoju, graliśmy jakieś gry i tak dalej, próbowała mnie uczyć tego języka poprzez właśnie jakieś zabawy, gry i zabawy, więc no jestem jej bardzo wdzięczny. Jeżeli chodzi o tą moją angielską mamę, tak to nazwijmy, bardzo dobra, bardzo miła kobieta, włosistka tutaj w Anglii, w szkole pracuje i naprawdę była dla mnie, no jak mama. Oczywiście nie można porównywać do mojej mamy, ale to było taka naprawdę, zostawiła mi mamę tutaj w Londynie, więc też jestem bardzo wdzięczny. No i wspominać zawsze będę dobrze, do teraz mamy dobry kontakt, spotykamy się często na obiedzie czy na kolacji, więc ten kontakt utrzymujemy.
No właśnie, a ty jak zaczynałeś te treningi w Arsenalu, no i właśnie zobaczyłeś takich piłkarzy jak Sanchez, jak Giroud, powiedzmy nawet Rosicki, no takich, no wiesz, z pierwszych stron gazet, coś co nawet w Polsce tak grając w Legii, to no to jednak był trochę mimo wszystko nawet na tym poziomie odległy świat i powiedz mi, czy ty było tak, że no nie wiem, tak się wyrażę, z buta do tej szatni wszedłeś, czy oni cię jakoś tam wspierali, czy po prostu byłeś gdzieś tam schowany i ciężko ci było złapać najpierw kontakt z tym?
Przede wszystkim to ja nie byłem tak, że z pierwszej drużyny, szatni pierwszej drużyny, bo byłem zawsze w szatni U23. Aha. I to teraz tak jest, tylko wiesz, codziennie z nimi trenowałem, codziennie się z nimi spotykałem na boisku i poza boiskiem, znaczy poza boiskiem mówię o klubie, gdzieś tam o restauracji, tam gdzie jemy zawsze śniadania i obiady. Tak naprawdę nigdy z nimi w szatni nie siedziałem, tam czasami bywałem gdzieś tam, jak miałem do kogoś sprawę, czy zapytać się o coś, to wtedy tak. Ale słuchaj, ludzie, ci piłkarze są, no, w sumie to nie spodziewałem się, że tak wszyscy dobrze mnie przyjmą. Tu, tak jak już kiedyś wspominałem na początku, że no tutaj każdy chciał dobrze dla mnie i każdy chce dobrze dla siebie i każdy się gdzieś tam może czasami komuś zazdrości sukcesu, ale gdzieś tam próbuje się cieszyć sukcesem kolegi i przychodząc, wtedy miałem 17 lat, to są dorosli ludzie i wiedzieli, że chłopakowi 17-letniemu, który przychodzi z innego kraju, nie zna języka, no trzeba pomóc mu się zaklimatyzować, a później to samo już pójdzie, więc no tak jak mówię, jestem wdzięczny też zawodnikom, którzy jak dobrze mnie przyjęli, tak jak wtedy, pamiętam, Jacku jeszcze na początku, gdzie się jak graliśmy w szatko nogę, to brał mnie do pary, co było dla mnie bardzo miłe, więc no mówię, no będę zawsze wspominał dobrze te moje początki.
Arsenal jako klub, jako ta cała instytucja, to duże wrażenie zrobił na samym początku, też pod względem, powiedzmy, właśnie bazy tego, jak klub jest zorganizowany.
No, na pewno gdzieś tam przyjechałem z Legii, w Legii Warszawa, ja wiem, że teraz są jakieś plany i mają ogólnie rozbudować wszystko, ma być więcej boisk i tak dalej, ale wtedy na ten moment, jak odchodziłem, to była naturalna, jedno boisko naturalne, pełnozmiarowe, gdzie trenowała pierwsza drużyna tylko, a reszta roczników trenowała na sztucznej murawie, więc no mówię to, a jak przyjechałem tutaj, to pierwsza drużyna ma, tak jak miała, tak jak teraz ma, to jest 5 boisk naturalnych, pełnowymiarowych, a drużyny z Akademii 23-18 mają jakieś 6 boisk, więc mówię, no jest to bardzo duży ośrodek, który jest nowoczesny, teraz jeszcze wtedy tej siłowni nie było, ale teraz zbudowany został nowy budynek, który uważam, jestem przekonany i mogę śmiało o tym mówić, że mamy najlepszy budynek, jeżeli chodzi o siłownię i o budynek taki najbardziej nowoczesny, jeżeli chodzi o Anglię. Niedawno postawiony został nowy budynek i to naprawdę nasza siłownia, te wszystkie maszyny i ta powierzchnia, jaka została zbudowana, jest naprawdę, robi wrażenie. Ale to mówię, z czasem się do tego człowiek przyzwyczaja, tak samo jak człowiek się przyzwyczaja do tego, że chodzi się na mecze z wielkich drużyn i na początku, jak ktoś idzie pierwszy, drugi, trzeci raz, to jest takie wow, a teraz no to idzie się na mecz i wie jak to będzie wszystko wyglądało, więc no mówię, teraz już przywykłem do tego i ciężko, żeby teraz coś na mnie gdzieś tam wielkie wrażenie, żebym się z tym zmienił.
Na treningach, jak zaczynałeś, to powiedz mi, bo to chyba był też duży szok dla ciebie, to ta zmiana pozycji, tak? Bo z defensywnego pomocnika na stopera. I jak to na początku wyglądało?
No na początku bardzo słabo, bo nie chciałem za bardzo, byłem negatywnie nastawiony do tej zmiany pozycji, no ale mówię,
porozmawiam. A to był pomysł, to był pomysł Wengera, tak? Autorski, żeby cię tak...
No tak, to był jego pomysł i na początku byłem zły, ale później to znaczy zły. Nie byłem zły, tylko byłem bardziej w szoku, dlaczego i tak dalej. Nie miałem za bardzo, nie wiedziałem, o co chodzi, ale po rozmowie z nim powiedział, że chciałby zobaczyć, jak sobie radzę w środku obrony i że wierzy w to, że mogę być bardzo dobrym środkowym obrońcą w przyszłości. No to zaufałem mu i gdzieś tam zacząłem uczyć się od nowa. Nigdy wcześniej na środku obrony nie grałem, więc no, zacząłem zbierać to doświadczenie całkiem szybko. Od razu na następnym, w tym samym tygodniu w meczu w weekend wyszedłem na środku obrony. Wygraliśmy 5-0 chyba wtedy. I no mówię, to był taki słab, to był łatwiejszy mecz taki, ale mówię, zacząłem zbierać doświadczenie powoli i dnia na dzień, z meczu na mecz gdzieś tam stawałem się tym obrońcą i z dnia na dzień bardziej mi się to podobała ta rola. Więc no mówię, no teraz mówię spokojnie, że jestem środkowym obrońcą, a nie środkowym pomocnikiem. Ale no mówię, ja jestem takim bardziej środkowym obrońcą, który często chce wprowadzać piłkę do środka pola, gdzieś chce rozgrywać, gdzieś chce brać udział w tych akcjach, no to gdybym zostawał tylko tam na środku obrony, podawał do najbliższego i nie robił nic takiego nadzwyczajnego, to nie byłbym sobą. To nie jest to, co ja lubię w piłce, więc muszę gdzieś tam brać udział w tych akcja w ofensywie, muszę jakąś tam w tej ofensywie moją cegiełkę małą gdzieś tam dodać. Teraz aktualnie jestem szczęśliwy i że to się tak wydarzyło. Nie wiem, co by było, gdyby mi trener Węgier nie zmienił pozycji, nie wiem, gdzie bym był i tak dalej. Aktualnie jestem szczęśliwy, szkoda tylko, że na razie nie ma zdrowia, żeby grać. A tak to jest.
Okay. No tak, jeszcze o tym zdrowiu właśnie porozmawiamy, ale no, te treningi jeszcze chciałem zapytać na początku, ale też i później, jak trenowałeś z pierwszą drużyną, to powiedz mi, czy właśnie podczas treningów to też postawa takich zawodników właśnie, no tych najlepszych właśnie, czy typu Alexis, tak, Giroud, czy powiedz mi, czy to był jakiś duży przeskok, czy na przykład z czasem, jak ty grałeś przeciwko nim, no to nie wiem, na przykład dawałeś radę powstrzymywać już takiego Alexisa czy Giroud, że na przykład widzisz, że te twoje umiejętności wzrastały, czy to jednak jest czasami taki poziom, że no nie wiem, łapiesz się za głowę
nie, i... To normalna rzecz, że jesteś w stanie zatrzymać Alexisa Sancheza. I to spokojnie, wiesz, zawodnicy z najsłabszych lig w pewnym momencie, gdy Alexis Sanchez miał piłkę gdzieś na skrzydle i gdzieś tam w pewnym momencie on popełniłby błąd, to ten zawodnik odebrałby mu tą piłkę. Każdy jest w stanie odebrać piłkę Messiemu, czy Ronaldo, czy jeszcze Alexisowi Sanchezowi. No, czy nie zawsze te pojedynki i ich ofensywne się udają przecież w ofensywie. No to jest taka, wiesz, gra, gdzie oni podejmują ryzyko często gdzieś w pojedynkach 1-1, 1-2, 1-3 i gdzieś w pewnym momencie czasami tracą tą piłkę, więc jak się odbierze piłkę Alexisowi Sanchezowi, to można być szczęśliwym jak najbardziej i to gdzieś tam stawiać się w takim, no jesteś szczęśliwy, mówisz, o kurczę, odebrałem Sanchezowi piłkę i tak dalej, ale gdzieś w tym momencie później schodzisz do szatni i wiesz, że każdy może odebrać piłkę mu. Oczywiście oni są najlepszymi zawodnikami na świecie, ale no mówię, gdzieś na treningu to jest całkiem inaczej, bo odbiera się piłki każdemu i trzeba dawać 100%, a jak będzie się odbierało te piłki często na tych treningach, ciężko będzie się pracowało, no to w pewnym momencie można usiąść i powiedzieć, kurczę, robię postęp i robię progres i wyszło mi to na dobre.
Tak jak patrzysz na to, co się dzieje w Arsenalu, bo wydaje się, że mimo wszystko Arsenal stoi trochę przed taką wymianą pokoleniową na obronie, bo sporo pretensji do tych obrońców, też wiadomo, wiekowo to nie wygląda najlepiej. I powiedz mi, czy ty widzisz dla siebie szansę, jeżeli właśnie te wszystkie kontuzje miną, wrócisz do grania, to czy na przykład po rozmowach z Wengerem wiesz, że on rzeczywiście w ciebie wierzy i czy widzisz właśnie też w takim momencie szansę, że na przykład Arsenal nie będzie musiał kupować obrońcy za gigantyczne pieniądze, tak jak chociażby Liverpool Van Dijk'a, tylko po prostu ma już Krystiana Bielika i będzie chciał na niego postawić?
Nie, no wiesz co, to jest pytanie, no słuchaj, no ja wierzę w to, że trener Wenger we mnie wierzy i nadal na mnie liczy. Ja mam tutaj kontrakt jeszcze ponad 3 lata i wierzę, że klub ze mną tą przyszłość gdzieś tam widzi mnie w przyszłości w swoim szeregu. Dostałbym na pewno poważniejszą, taką poważną już szansę, gdybym nie był kontuzjowany przez ostatnie kilka miesięcy, bo przecież ten bark, bym poszedł na wypożyczenie. Gdybym poszedł na wypożyczenie, to pewnie bym poszedł cały sezon, ale no mówię, nie poszedłem. Później jak była Liga Europy, w tamtej rundzie to wiem od trenera, nie trenera Węgiera, ale innego trenera, że najprawdopodobniej dostałbym szansę i ja bym grał, a nie jeden z obrońców, którzy wtedy grali, więc no mówię, to był taki ciężki moment dla mnie, kurczę, dowiaduję się, że gdzieś tam dostałbym tą szansę, niestety ta kontuzja przeszkodziła. No i gdzieś znowu jest to okienko transferowe zimowe i są kluby gotowe nie wziąć i pojawia się następna kontuzja, więc myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że gdyby nie kontuzje, byłbym na pewno już w hierarchii wyżej troszkę niż aktualnie jestem, bo pokazywałbym się, no niestety, no taka, nie mówię, taka kolej rzeczy, ale te kontuzje, kurczę, w tym sezonie gdzieś się nie trzymają i no nie wiem, wiesz, nic nie mogę na to poradzić, ciężko pracuję gdzieś tam na siłowni i robię wszystko, robię ekstra rzeczy, żeby były mięśnie silne i tak dalej, ale czasami, no widzisz, robię sprint i zrobiłem 3 sprinty, wszystko było okej i został ostatni sprint do zrobienia i w ostatnim sprincie mi coś tam przeskoczyło mi z głowy i niestety kilka tygodni trzeba było zrobić przerwę. No i kluby się zaczęły wycofywać, które były zainteresowane.
A ty teraz, jak masz tą rehabilitację, to w Londynie, czy w Walsall tam w klubie jesteś?
Nie, w Londynie cały czas moim fizjoterapeutą z Arsenalu i no mówię, ciężko pracuję, żeby wrócić jak najszybciej i są małe problemy, gdzieś tam nie jestem jeszcze 100% gotowy, żeby wejść na pełne obroty, gdzieś tam powoli. byliśmy już prawie, mogłem już prawie wrócić, byłem prawie 100% gotowy i pojawił się nowy problem. Ciężko mi to przychodzi. Teraz mam nadzieję, że w poniedziałek znowu zacznę biegać i mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. I jeżeli będzie wszystko dobrze, to będę mógł za kilka dni wyjechać do UOSO. No, taki jest plan, zobaczymy, czy będzie ból, czy nie.
A ty byłeś tam w klubie, w Walsall, czy jeszcze nie?
Wiesz co, na razie nie byłem, no mówię, rozmawiałem z trenerem Łosu, który na mnie bardzo liczy, gdzieś tam poszła informacja, że kibice zareagowali, byli szczęśliwi, gdzieś tam oczekują tego Krystiana Bielika, z którym podpisali umowę do końca sezonu, no i chcą mnie w końcu zobaczyć na boisku, a tak naprawdę jeszcze tam nie zdążyłem nawet do klubu pojechać. Wiem, że trener, nie mówię, że jakoś się niecierpliwi, no ale wiesz, gdzieś tam mam z nim kontakt i wierzy we mnie, że jakoś tam nie pośpiesza mnie, broń Boże, ale mówi, że no liczy na mnie nadal, że chciałby ze mną pracować i wierzy we mnie, że wrócę już niedługo i będę mógł grać dla niego.
Jeszcze o ten Londyn zapytam. Powiedz mi, czy ty po tylu latach, no to już na pewno możesz powiedzieć, jakie to jest miasto do życia, czy masz już jakieś swoje ulubione miejsca, jak ty się tam zaaklimatyzowałeś, jak się czujesz w Londynie?
Ja na dzień bardziej lubię Londyn. Podoba mi się, jest duży, jest... Najbardziej lubię chyba centrum, lubię spędzać czas dookoła, lubię miejsca, gdzie jest bardzo dużo ludzi, gdzie ludzie spędzają czas i właśnie centrum, Oxford Street, jakieś Piccadilly Circus, gdzieś tam ludzi jest dużo i lubię zakupy, lubię gdzieś tam spędzać czas ze znajomymi, lubię restauracje, gdzieś tam spędzamy czas razem najczęściej, albo mam bardzo dobrych znajomych, poznałem ich tutaj rok chyba po przyjeździe do Londynu i występują tych moich przyjaciół z Konina, z Polski. No mówię, dzięki nim mam co robić często w dzień wolny i często się spotykamy. Więc ulubionego miejsca w sumie nie mam. Chyba ulubionym miejscem tak naprawdę to jest to boisko w klubie albo boisko nasze klubowe, gdzie gramy mecze i to jest chyba moje ulubione miejsce, w którym troszkę tęsknię. Lubię spędzać czas gdzieś tam między ludźmi, gdzie jest... dużo życia, o tak powiem.
Uh-huh. A Arsene Wenger, jaki to jest człowiek? Jak ty byś mógł go opisać po tych kontaktach, jakie ty masz z nim?
No, trener Wenger jest spokojnym człowiekiem. Ciężko gdzieś tam czasami może mu gdzieś tam podczas meczu puszczą nerwy i gdzieś tam widać po jego twarzy, że jest zdenerwowany, a w klubie jest to człowiek spokojny. On ma taką bardziej, ja bym powiedział, że ma taką kamienną twarz. Lubi oczywiście żartować i ma poczucie humoru. Jest to przede wszystkim bardzo dobry menadżer, a to super człowiek, troszkę starszy. Ja jako trenera go bardzo szanuję, bo wiem co osiągnął, wiem ile zrobił dla klubu. To nie jest to menadżer, który będzie biegał po szatni, skakał po boisku i będzie gdzieś tam tych kibiców jeszcze podgrzewał do większego dopingu. Jest to bardziej spokojny menadżer, który wie, że jego drużyna jest dobrze przygotowana i wie, co ma robić na boisku. Czasami trzeba pomóc kilku zawodnikom i wtedy to robi ze swojego miejsca w stadionie i pomaga, ale ogólnie na treningu spokojny jest, nie wykrzykuje. Jeżeli ktoś coś robi źle, to czasami może go powiedzieć, co robi źle, a jeżeli coś robi dobrze, to pochwali.
A ty z nim pamiętasz jakieś takie właśnie czy rozmowy, czy sytuacje takie, które mógłbyś przytoczyć teraz, jakieś takie bardziej szczególne?
Nie tak bardzo na początku, ale później w trakcie gdzieś tam tych treningów. Trener Węgier po treningu podchodził i mówił, że to zrobili dobrze, to zrobili źle, to musisz poprawić. Więc i nie tylko trener Węgier, bo często zawodnicy do mnie podchodzili i mówili, wiesz, Krystian, tak trzymaj, albo Krystian, lepiej zrób tak, może tak to nie zrobić, może szybciej podnieść głowę do góry, albo zdecydować, co chcę zrobić. To są takie, wiesz, normalne sprawy boiskowe.
A powiedz mi, trener Wenger to jest taki właśnie bardziej trener, on na treningach rzeczywiście na przykład z wami trenuje, pojawia się, bo wiesz, często się mówi, że na przykład Sir Alex Ferguson, jak był w Manchesterze, czy Rafa Benitez w Liverpoolu, to oni gdzieś tam te treningi oglądali nawet z innego pomieszczenia przez szybę, a po prostu asystenci prowadzili te treningi, oni tylko sobie gdzieś tam wynotowywali różne rzeczy.
Asystenci, które gdzieś tam prowadzą te treningi, ale on zawsze na tych treningach jest. Wiem, że nie ma go na treningach tylko wtedy, jak jest na przykład dzień meczowy i ta cała osiemka drużyna, zawodnicy, którzy są powołani na mecz i spędzają czas w hotelu, no to reszta zawodników, którzy nie złapali się do 18 meczowej, trenuje. I wtedy trenera Wengera na tym treningu nie ma, no bo gdzieś tam jest to dzień meczowy, więc on nie musi być chyba na każdym treningu gdzieś tam, jak gdzieś 6-7 zawodników trenuje. Ale jak jest cała drużyna, to trener Wenger zawsze jest na boisku i zawsze rozpoczyna się od niego, wita się ze wszystkimi i mówi, co dzisiaj będziemy robić i jaki będzie trening. Później podaje składy, a resztę robią jego asystenci.
A ty powiedz mi, jak po tych kilku latach właśnie pracy z trenerem Wengerem, jak go poznałeś, znasz jego metody, tak jak patrzysz na Arsenal, myślisz, że ten klub nadal z nim będzie się też rozwijał, bo wiesz, jakie jest zdanie wśród kibiców w większości i generalnie ta atmosfera wokół niego od kilku lat taka trochę gęsta się robi.
No wiesz co, ja ci tutaj nic nie mogę powiedzieć, bo ja tak naprawdę nie wiem i nic nie wie, i co się wydarzy. Nie mam żadnych informacji, bo tak naprawdę oby nikogo zapytać. Myślę, że nawet Mesut Özil nie wie, co będzie z trenerem Wengerem w najbliższej przyszłości. Trener Wenger będzie podejmował decyzję i nie wiem, czy dostał ofertę z innego klubu, czy klub nie chce z nim więcej pracować. Nie mam pojęcia. Dla mnie uważam, że trener jest nadal świetny i gdzieś tam dobrze wiemy, że to nie jest najlepszy czas dla Arsenalu, ale i gdzieś tam dostaje się bardzo mocno trenerowi Węgierowi, no ale czasami ludzie chyba troszkę przesadzają.
Czyli jakbyś się kiedyś przypadkiem na stadionie w Kielcach albo na skokach w Zakopanem pojawił i zobaczył transparent Wenger out, to grzecznie byś podszedł, zwrócił uwagę i powiedział, że nie wiecie, co robicie, tak? Bo to jest świetny
trener. Myślę, że specjalnie bym nie podchodził, mówi, co wy robicie, że nie wiecie, co mówicie. Ludzie mają prawo wyboru i już mogą mówić sobie, co chcą, tylko że no mówię, tak czasami nie wiedzą, co mówią, albo w 100% nie są przekonani, co chcą powiedzieć, albo dlaczego to mówią i no mówię, no czasami troszkę chyba przesadzają, więc nie robią, co robią, ale no, nie zawsze wiedzą. O co chodzi?
O to Birmingham teraz jeszcze zapytam, bo to też taki ciekawy wątek w twojej karierze, przygodzie tam na Wyspach, bo to też taki klub teraz grający w Championship, ale z przeszłością w Premier League. Fajne chyba wspomnienia stamtąd, nie?
Nie, no bardzo dobre kilka miesięcy i w moim wykonaniu i ogólnie w moim życiu, bo spotkałem super ludzi, spotkałem super atmosferę w szatni, mimo bardzo złej pozycji w klubie i złej pozycji naszej drużyny gdzieś tam w tabeli, to nadal gdzieś ta szatnia budowała się nawzajem i zawodnicy próbowali gdzieś tam się pocieszać mimo właśnie takiej ciężkiej sytuacji i wierzyliśmy do końca, że będzie dobrze. No spotkałem Tomka Kuszczaka, super człowieka, któremu dużo zawdzięczam, mam kontakt do teraz, który mi bardzo pomógł wtedy na początku i wierzył we mnie. To jest super doświadczenie i no mówię, za tym najbardziej chyba tęsknię, za tą grą. Wczęczam się, no powiem, że wiem po tych meczach, mam w pewnym sensie, wiesz, to nie jest dużo, 10 meczów to nie jest dużo, ale gdzieś można już gdzieś sobie powiedzieć, że można grać. No ja mówię, że spokojnie mógłbym grać w Championship i tęsknię za piłką przez te wszystkie kontuzje i tam najchętniej bym wrócił i zaczął od początku gdzieś tam zdobywać doświadczenie po tej przerwie. No ale mówię, no gdzieś tam to przez te wszystkie kontuzje, przez ten długi czas, który mnie nie było na boisku, myślę, że trzeba zrobić krok w tył, pójść do Ligue 1, mam nadzieję, że niedługo wrócę i pokażę na boisku, na co mnie stać, a później będzie można myśleć znowu o powrocie do Championship. Aha. Zresztą no, teraz już były kluby z Championship, które były zainteresowane, ale potrzebowały zawodnika od razu na ten moment. No ja niestety byłem kontuzjowany i nie mogłem zapewnić tego, co oni chcieli, więc no mówię. No, super wątek w moim życiu, Birmingham City. Jeżeli byłaby oferta w następnym roku, a nie złapałbym się do Arsenalu i byłaby oferta z Championship z Birmingham, to bardzo chętnie.
Ty tam też trafiłeś na Harry'ego Redknappa, tak? To też taki, no myślę, przykład menedżera typowo angielskiego, który gdzieś tam przez te wiele lat się opierał tym różnym zagranicznym trendom i myślę dla wielu kibiców angielskiego futbolu postać kultowa. Ty tam akurat, jak on przyszedł, to z tego co pamiętam, właśnie chyba akurat przestałeś grać, tak? I tam on chyba tylko w jednym meczu cię wystawił na koniec, z tego co pamiętam.
Znaczy, tak, ostatni mecz. No, Ben Redknapp podszedł do mnie po pierwszym treningu i powiedział, że od razu, no i to był taki trening, robiliśmy trening, takie gierki były, ja tam no, dobrze wyglądałem i trener do mnie podszedł i powiedział, słuchaj Krystian, no co on ci powiedzieć, dobrze wyglądasz, wiem, że jesteś w Arsenalu, jesteś gdzieś tam, masz duży potencjał, ale no, najprawdopodobniej w najbliższym meczu nie będę mógł tobą zagrać, bo gdzieś tam próbował mi grzecznie wytłumaczyć, że po prostu nie będę grał u niego w składzie, w pierwszym składzie. I słuchaj, ja nie mogę nic powiedzieć złego, bo i teraz nie mogę, bo gdzieś tam byłem, ach, szkoda, bo chciałbym grać na następnym mecze. Ale on przyszedł, podpisał umowę na tak naprawdę na ostatnie 5 meczów chyba. Dostał zadanie do wykonania i zrozumiałem jego decyzję. Postawił na bardzo doświadczonych zawodników, których miał w środku obrony. Zresztą później, jak mieliśmy odprawy przedmeczowe i treningi, które mieliśmy z trenerem, no widać było, że trener preferuje właśnie na koniec tej ligi, żeby się utrzymać. Jego planem było zagranie dłuższej piłki na napastników, gdzieś tam spróbowanie zbicia tej piłki do kogoś i spróbowanie stworzenia sobie jakiejś sytuacji bramkowej. No mówię, no jednak ta gra gdzieś tam co piłkę obrońcy mieli, to wybijali, więc też nie pasowałbym, myślę, do tego. I zrozumiałem jego decyzję i cieszyłem się bardzo, że w ostatnim meczu też mogłem wejść na 30 minut chyba i dołożyć w ostatnim meczu tą cegiełkę do tego utrzymania się w lidze. No to było naprawdę, cieszyliśmy się jak małe dzieci, cieszyliśmy się jakbyśmy wygrali tą ligę, a się utrzymaliśmy.
No tak, trener Redknapp znany raczej właśnie z takiego typowo angielskiego stylu gry, ale wcześniej z trenerem Zolą, tam Gianfranco Zolą się spotkałeś, on akurat bardziej chyba taki techniczny i powiedz mi, czy na przykład na treningach się zdarzało, że czasami wam pokazywał niektóre zagrania i nie wiem, szczęko opadała?
Trener Zola zawsze brał udział w dziadku i z tego co pamiętam na początku treningu zawsze gdzieś tam próbował pokazać umiejętności, które miał, które nadal ma. I pamiętam, że na dziadku chyba przeszedł kilku zawodników, czasami gdzieś tam się udało, ale trener Zola też często biegał w środku tego dziadka, więc można było się pośmiać i jest to super człowiek, który był świetnym piłkarzem i jest młodym trenerem tak naprawdę, ale myślę, że z doświadczeniem, które ma boiskowym, to będzie naprawdę, myślę, że będzie naprawdę bardzo dobrym trenerem.
No to Walsall jeszcze zapytam, bo ty mówiłeś właśnie w jednym z wywiadów, że League One to jest niemalże taki sam poziom jak Championship, że ty nie traktujesz tego jak krok w tył, ale tak się właśnie zastanawiam, bo wiesz, trochę to ludzie w ten sposób odebrali, było i zdziwienie, bo sam mówisz o tym, że było zainteresowanie z klubów Championship, tam przecież nawet latem się mówiło Eintracht Frankfurt, tak, Bundesliga, a też Legia, tam wiem, że coś, też był jakiś kontakt z Legii i no trochę tak się chyba skończyło, no nie wiem, czy nie masz wrażenia, że po prostu tak znalazłeś się w takim momencie trochę też i okienka transferowego, że po prostu już chwytałeś co można, że po prostu to zostało, to wziąłeś?
Poszedł, gdybym był zdrowy, to bym poszedł do Championship najprawdopodobniej, by były oferty i tam bym poszedł i niestety no, nie udało się, zdrowie nie pozwoliło mi. Wiem, że była Legia i gdzieś tam tą propozycję rozważałem w 100%, byłem zainteresowany.
A to konkretne, tak? Było to, rzeczywiście, że mogłem...
Tak, to był kongres Legii Warszawa, ale umowa po prostu nie była do końca sezonu, tylko na rok, czyli do następnej zimy. Myślę, że gdyby to była oferta do końca sezonu, to bym poszedł do Legii. Ale wiem, że moim działaczom Arsenalu się to za bardzo nie podobało i oni za bardzo nie byli nastawieni pozytywnie do tego. No i też myślę, że w ostatniej kwestii, jeżeli chodzi o pieniążki, to Arsenal by się z Legią nie dogadał. Bo z tego co wiem, Arsenal powiedział, że jeżeli chcecie Christiana, to będziecie musieli płacić 100% jego pensji. Więc no mówię, z tego co wiem, to najprawdopodobniej by się kluby nie dogadały. Chciałem zostać w Anglii. No widzisz, tak naprawdę jestem nadal kontuzjowany i nadal nie gram, więc gdybym poszedł do Legii, to bym poszedł i bym w ogóle nie grał i bym był kontuzjowany i tak naprawdę najprawdopodobniej bym tak czy siak siedział w Londynie i tutaj się rehabilitował. Wybrałem Walsall, bo uważam, że... bo chciałem zostać w lidze angielskiej. Ta liga angielska przygotuje mnie. Ligo, a powiedziałem, że jest podobne do Championship. Podobne jest na pewno pod względem fizycznym. Ja się mocno wzmocniłem od ostatnich z Barką, gdzieś ciężko pracuję na siłowni i wierzę, że mogę spokojnie grać i walczyć z silnymi napastnikami. Zostałem, wybrałem Walsall, bo to jest tak naprawdę ten sezon jest krótki. Chcę pójść gdzieś, gdzie po kontuzji będę mieć pewne miejsce grania gdzieś, gdzie wyzdrowieję, pojadę, będę trenował, kilka dni potrenuję i będę wiedział, że cały klub mnie wspiera, cały klub chce mną grać, no, moją osobą, czyli tam, gdzie bym miał pewne miejsce w składzie. No, Łoso zagwarantowało to działaczom Arsenału, dlatego no, mówię, to była najlepsza oferta na tamten moment.
Słuchasz Weszło FM.
Czyli jak mogliśmy usłyszeć, Krystian Bielik zdecydowanie nie jest w opcji Wenger out i będzie dalej promował działania francuskiego menedżera. Zobaczymy, może jeszcze się okaże, że są jakieś pokłady tej dawnej sławy w głowie Francuza. Myślę, że bardzo ciekawa rozmowa. Oczywiście będzie również później do odsłuchania na naszej stronie internetowej. W tym tygodniu, tak jak rozmawialiśmy, trzy angielskie drużyny w Lidze Mistrzów. We wtorek niby, tak wszyscy mówią, że największy hit Real PSG, ale oczywiście dla angielskich kibiców zdecydowanie będziemy podziwiać Liverpool w meczu z FC Porto po tym zwycięstwie 5-0 w pierwszym meczu. Raczej łatwe zadanie przed Derec, ale wydaje się, że Mane, Salah i Firmino znowu mogą odpalić kilka bardzo udanych zagrań, a środa już zdominowana przez angielskie zespoły, bo Manchester City będzie grał z FC Basel i ten największy hit Tottenham chce, marzy o pokonaniu Juventusu na Wembley i o osiągnięciu bardzo dużego sukcesu. Ja się już z Państwem za chwilę będę żegnał. Wojciech Piera, dziękuję bardzo za ostatnią godzinę, a teraz już Estadio Weszło, magazyn o lidze hiszpańskiej, Samuel Szczygielski, jego goście, między innymi Roman Kosecki, zapraszają, także krótka przerwa muzyczna i przenosimy się do słonecznej Hiszpanii.
Słuchasz Weszło FM.